Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please!
Hej, witamy w kolejnym odcinku podcastu Pick Please i miesiąc temu zaczęliśmy taki bardzo ciekawy temat, bo prowadzimy właśnie wywiad z Łukaszem Sojką, wokalistą i gitarzystą zespołu Hard Rockets.
A nawet pisarzem.
Dokładnie tak, również pisarzem historycznym i w ogóle CV Łukasza jest takie ogromne, jeśli chodzi o jego różne umiejętności i skille, które on posiada. Do tego wszystkiego i do tych informacji odsyłamy do odcinka, który ukazał się miesiąc temu, bo właśnie tam podczas tego wywiadu z Łukaszem Sojką rozmawialiśmy wtedy o faktografii odnośnie zespołu i płyty i dzisiaj kontynuujemy ten temat i naszą rozmowę z Łukaszem Sojką. Łukaszu, ja mam do ciebie pytanie o coś innego odnośnie tej płyty, to znaczy o teksty, piosenek, które są napisane, bo one mi się strasznie podobają, co jest rzadkością w polskiej muzyce, bo dla mnie większa część polskiej muzyki brzmi jakoś tak bardzo grafomańsko, czego wam się udało uniknąć na tym albumie, ale co mnie zastanawia i co mi się w tym podoba, to w pewnym sensie to jest taki uwspółcześniony, mądry patriotyzm, tak bym to nazwał w pewnym sensie, bo tam jest bardzo dużo odniesień do polskiej kultury, też do polskiej historii i do takiego komentarza społecznego o polskim społeczeństwie w pewnym sensie, ale nie w taki głupi, faszystowski sposób jakby patriotyczny, tylko właśnie w taki mądry, współczesny, jak ja sobie wyobrażam, że współczesny Polak powinien podchodzić w pewnym sensie do kultury i historii swojego kraju. I mi się to strasznie podoba. I chciałbym się zapytać w ogóle, jak wam się to udało?
Bardzo mi miło to słyszeć i tym bardziej mi to miło słyszeć, że no trochę takie jest założenie tego wszystkiego. Tak, może tutaj trochę tak wyjdzie na to, że smaruję, ale no dla mnie takim idolem, jak chodzi o teksty zaangażowane społecznie, no to jest Bruce Springsteen. Nie? To jest koleś, który potrafi w wesołych piosenkach z przytupem pod nogę opowiadać straszne rzeczy. Jednocześnie jest to gość, który jest jakby amerykańskim patriotą takim, że no nie da się mu tego odmówić, a jednocześnie jest bardzo mocno kontestującym Amerykę człowiekiem. Zresztą no ja tak uważam, że no to zresztą Sokrates chyba powiedział, no nie, że patriota to jest taki gies na tyłku tego pięknego konia, którym są Ateny. Dzięki temu gzu czy gzowi ten koń nie gnuśnieje przez to, że właśnie sobie cały czas stoi w miejscu, tylko musi się gdzieś ruszać. Więc no jak tak prześledzimy w ogóle kulturę jakąkolwiek chyba, to wszystkie najwybitniejsze dzieła kultury są dziełami kontestacyjnymi tak naprawdę. Bo Mickiewicz też kontestował polskość. To nie był człowiek, który był jakby poklepujący swoich rodaków po ramieniu i mówiący im, ale jesteście fajni w ogóle i tyle. Nie? I no, zawsze gdzieś tam ta nuta takiego mądrego krytycyzmu pozostawała. No dlatego myśmy wygrzebali Kazimierza Przerwę Tettmajera i jego utwór Patriota, bo to jest w ogóle też bardzo muzyczny numer, idealnie punkowy. I jak ja przeczytałem sobie ten tekst, to ja miałem w głowie Sex Pistols od razu i dlatego taki właśnie trochę pastisz tutaj Sex Pistols żeśmy wykonali z tym tekstem, bo bardzo nam się to jedno z drugim kleiło fantastycznie. Natomiast no jeżeli chodzi o te nawiązania do polskiej kultury, no my jesteśmy polskim zespołem, śląskim zespołem. No to jedno drugiego nie wyklucza. Natomiast no my żyjemy w polskiej kulturze, myśmy nią nasiąknęli. To jest w ogóle moja obsesja trochę i ja bardzo staram się do tego dążyć, ale staram się to robić nienachalnie, ponieważ no, moimi wielkimi idolami są Cepelini i to jest kapela, która w taki w ogóle niesamowity sposób wzięła amerykańskiego bluesa, takiego czarnego z Delty, z Chicago i połączyła go z swoim dziedzictwem kulturowym, czyli z muzyką celtycką. I są faktycznie utwory ewidentnie bluesowe i ewidentnie celtyckie, ale jest bardzo mnóstwo tego takiego środka, gdzie oni potrafili ze sobą to połączyć. No ja się bardzo staram też zrobić coś takiego, znaczy bardzo się staram, no może źle, bo w sztuce nie powinno się bardzo starać, to powinno samo wychodzić. No muzycznie wydaje mi się, że oprócz utworu Śmiertka Blues, to tych wpływów słowiańskich nie słychać jakoś bardzo, ewentualnie jeszcze Chórki w Dziadach Elektrycznych. Natomiast no właśnie tekstowo tych nawiązań starałem się wrzucać dużo i one same się pojawiały, dlatego właśnie, że no staram się pisać też o sobie i o tym, co jest nam bliskie i o tym, co nas ukształtowało. Dlatego tam właśnie jest dużo takich easter eggów dla polonistów, że tak powiem, którzy mogą sobie znaleźć dla siebie te takie punkty odniesienia. No bo kurczę, no jesteśmy wychowani w tej kulturze i dlaczego ja mam udawać, że jestem właśnie born in the USA, jak ja się urodziłem w Pszczynie? I jako Polak mam taki bagaż historii do opowiedzenia, że no dlaczego mam opowiadać o czym innym albo opowiadać o jakichś rzeczach banalnych, skoro bycie członkiem polskiej kultury sprawia, że właśnie mam o czym mówić i jeszcze bardzo długo będę miał o czym mówić. Niekoniecznie o rzeczach przyjemnych, łatwych i uroczych. Ale to przecież nie o to chodzi w sztuce, żeby było łatwo, przyjemnie i uroczo, bo tego już mamy wspomnianego wcześniej tego. No.
Zenek Martyniuk.
A Zenka, właśnie, właśnie.
Dokładnie tak. I wiesz co, tutaj poruszyłeś bardzo fajny temat w ogóle, bo Led Zeppelin na przykład odnosiło się też tutaj do Władcy Pierścieni w swoich utworach, bodajże chyba trzech, jeśli się dobrze nie mylę. No i tutaj właśnie u was jest tak samo. Mickiewicz, Słowacki, Przerwa Tetmajer, Wisława Szymborska. I nie wiem jeszcze, czy jakieś odniesienia przegapiłem. Słuchaj, pisaliście taką serię wpisów na Facebooku, gdzie opisywaliście każdy z tych numerów. Każdy jeden po prostu historię jakąś z nim związaną i tak dalej, do czego serdecznie odsyłamy tutaj naszych słuchaczy, do tej serii wpisów, bo ona jest bardzo ciekawa. I w utworze chyba Joker wspomnieliście, że jest odniesienie do jakiegoś filmu, albo nawet do większej ilości filmów. I teraz ja się zapytam, czy chodzi o gwizdanie z Kill Billa?
Tak, tak, oczywiście.
Jest.
Też. Znaczy Joker, no w ogóle Joker to jest filmowy Joker, nie? Ten podmiot liryczny tego utworu generalnie. To jest utwór, który mi się ułożył w głowie, jak mu nadałem tytuł Joker, tak naprawdę. I on nabrał sensu, no bo to jest właśnie taki Joker trochę. To był utwór, który na początku nie miał tej takiej części deklamowanej w środku, tylko były te zwrotki, które są śpiewane. Ta część deklamowana pojawiła się dopiero jak ten utwór zyskał tytuł Joker, bo wtedy nagle mi się to wszystko jakby... Podmiot liryczny ułożył się w postać, która zaczęła żyć swoim życiem i dzięki temu ta część mówiona mogła zaistnieć. I oczywiście tak, gwizdanie z Kill Billa jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że zostało dostrzeżone. Jestem wielkim fanem Tarantino, zazdroszczę po prostu jak fix możliwości spotkania z Quentinem, to jest w ogóle... Czekam z niecierpliwością na ten odcinek, bo ja jestem psychofanem. A mój numer jeden to Pękarty Wojny oczywiście.
Wiadomo, klasyk. A słuchaj, bo wspomniałeś o tym Śmiertka, czyli chyba ten utwór nazywa się dokładnie Śmiertka Blues.
Tak jest.
I słuchaj, tam jest intro na kosie, a refren na pile.
Dokładnie.
What the hell?
No to jest Błażej. To wy pytacie się, za co lubię kolegów zespołu. No Błażej, ja za takie akcje właśnie. No Błażej wymyślił, że on na początku utworu, bo utwór się zaczyna takim riffem, który jest właśnie, no to jest mój jedyny chyba muzyczny taka próba zrobienia słoweńskiej wariacji tego, co zrobili Zeppelini z muzyką celtycką, czyli no to jest taki trochę ametryczny, nie wiem, czy oberek, czy co, ale zagrany w stylu bluesa z Delty trochę, takim finger pickingiem, bo tam się nie liczy ten utwór na cztery, tak jak w anglosaskiej muzyce, tylko bardziej tak jak właśnie u nas w utworach ludowych. No i Błażej wymyślił, że on zamiast nabijać ten rytm na hi-hecie czy na stopie, bo tam w pierwotnej wersji ja chyba w demusce sobie stopę tam podłożyłem taką idącą naraz, to on to zagra na kosie. No i przyjechał do studia z kosą i to nawet gdzieś tam u nas na Messengerze jest nagrane, jak Błażej z pełną powagą w słuchawkach w studiu Maku Records siedzi przed mikrofonem i leci ostrząc kosę, nie? No i w refrenie Błażej gra na pile również, czyli no tak jak w naszej kulturze się grało na pile, to taki teramin nasz słowiański analogowy, czyli smyczkiem po prostu właśnie na normalnie pile takiej do cięcia drewna zagrał takie wstawki, które też robią właśnie taki niesamowity klimat. Także to literalnie, kosa i piła w sensie zupełnie dosłownym, odsyłam do naszego Facebooka, bo są filmiki chyba i z kosą i z piłą, jak to było nagrywane w studio. Bardzo fajnie to wygląda.
Ale bez pokrowca miał. Rozumiem, że przywiózł tak po prostu luzem.
W przypadku Błażeja jest to bardzo możliwe. A wiesz, no myśmy do Suwałek na koncert pojechali z kosą. Paulos grał na kosie intro do Śmiertki, wyszedł na scenę.
Boże, ile ja bym oddał, żebyśmy mieli premier gitar, taki polski premier gitar, jak ten kanał, co przychodzi ten koleś i gada z wykonawcami, jaki mają sprzęt i tam omawia wszystkie kostki i robi z nim wywiad, że no to jest piła... Dobrze wykonana tutaj ten rocznik, wiesz, zamiast efektów gitarowych i gitar, tylko, a to kosa. Kosa została tutaj właśnie wykonana, tutaj ona pochodzi generalnie od tego kupiliśmy ją w sklepie tutaj.
No podejrzewam, że to jest nasza kosa, to jest, wiesz, niezły vintage chyba, tak nie mam wrażenia.
No właśnie, taki, tak sądzę. No.
Taki relik trochę nawet bym powiedział. No,
to jest oryginalna kosa z lat 60. Używał jej jeszcze mój dziadek.
Sekret brzmienia.
Wiesz, jeśli ona miała jednego właściciela i ma paragon zakupów, to już w ogóle wartość skacze. No joke. No to bardzo mi się podoba taki instrument.
Nam też, nam też. Także, a to jeszcze wiesz, nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, na drugiej płycie jeszcze coś też pewnie wymyślimy, a dokładnie Błażej wymyśli.
Młot pneumatyczny.
To już wiesz, to już teraz będzie w odkłaniach internetu naprawdę, więc ja tutaj rzucam Błażejowi wyzwanie, żeby coś na miarę kosy i piły na drugą płytę wykombinował.
Młot pneumatyczny nie będzie szokujący, bo w Niemczech już Einstürzen der Neubau ten na przykład używali wiertarki. Mój szef, pamiętam, mówił, że był właśnie na Einstürzen der Neubau ten w SO36 na samym początku ich kariery i w ramach performance'u na scenie oni się przewiercali wiertarką przez ścianę w trakcie koncertu. Ta dziura pewnie do dzisiaj tam jest.
Wiesz, no przecież zespół polski Depres miał zawsze elementem koncertu było cięcie beczki kątówką.
Punk rock, panie.
Chciałem wspomnieć teraz też być może naszego wspólnego znajomego, którego mieliście okazję poznać. Nie wiem, czy znacie Piotra Grząślewicza, również swego czasu grał w Kraków Street Band.
Tak, cudowny gitarzysta, no masakra. No,
też muzyczna erudyta, nie? Od folku po jazz, przez hard rocka, wszędzie znakomicie się czuje. Myśmy bardzo dużo razem grywali w Krakowie w słynnym klubie muzycznym, czy słynnym, może nie słynnym, ale bardzo kultowym klubie muzycznym Awaria. No i Piotrek wymyślił taki właśnie patent, bo my wszyscy też byliśmy tacy tutaj brudne dzieci Jimmy'ego Page'a i tam próbowaliśmy naśladować ten teramin. I Piotrek kupił spieniacz do kawy z Ikei. Taki. Tam jest silniczek elektryczny i jak się go przykładało w okolice przystawki, to ten silniczek ją wzbudza i to było takie... Jak się jeszcze dociskało ten pręcik, który wirował, to się spowalniało jego obroty i to było takie... Jak do tego dodałeś delaya...
Polski Van Halen.
Ale nie, bo Piotrek to wykorzystywał w kapeli, gdzie on grał Kulota Love i ta środkowa część właśnie z teraminem. Fantastyczne, mieszadełku z Ikei po prostu perfekcyjnie. Także to z takich ciekawostek też.
Trzeba kupić.
Ale to już właśnie, no tak jak mówię, to już nie na miarę piły i kosy, no bo to już Piotr tutaj. A Piotr mnie tak zainspirował, że na takim naszym debiutanckim maxi singlu, czy jak to nazwać, z Hard Rocket sprzed lat, łohoho, chyba z 15 albo i więcej, to w jednym utworze właśnie ja tego mieszadełka używałem też. W utworze Już czas. Ale to nie ja wymyśliłem, muszę oddać honor Piotrkowi.
No właśnie, ale skoro jesteśmy gdzieś tam, albo poruszyliśmy temat sprzętu, to opowiedz historię swojej gitary, bo to nie jest byle jaka gitara. Tam chyba nawet jest parapet zamieszany w tą historię, więc poprosimy bardzo historię twojej gitary, która odpowiada za absolutnie kosmiczne brzmienie gitarowe na tej płycie.
No to już wcześniej wspominałem trochę o Edku z Piasku, znaczy z Pszczyny, przepraszam, ulica Polne Domy, to jest tak już na granicy prawie Piasku i Pszczyny. No Edward Filip to jest człowiek, który jest właśnie stolarzem, lutnikiem, wytwórcą replik samolotów, co tu dużo mówić, człowiek orkiestra. Przez jakiś czas tam też u niego na warsztacie pracował Błażej i to ja właśnie jak taki młody wilczek tam przyjeżdżałem do nich, żeby zrobili gitarę, potem był ten epizod ze Sopwichem, gdzie panowie stwierdzili, że dobra, to mi zrobią strata. Ja zawsze chciałem strata. Ja jestem wielkim fanem Erika Claptona i przez długi czas chciałem mieć taką kopię Blackie, ale to był taki moment, że mi wtedy strasznie się zajawiłem na Stevie'ego Ray'a Vaughana i już grałem wtedy na grubych strunach, co jest problematyczne w tych zwłaszcza tanich stratach, z którymi miałem do czynienia, bo one zaczynały przypominać łuk Robin Hooda po prostu dosyć szybko, a nie gitarę, bo żaden z tych prętów w gryfie nie był w stanie znieść naciągu. No więc ja właśnie tam rozmawiając z Edkiem o gitarze, no to zaczęła się rozmowa na temat tego, że ona ma właśnie wytrzymać co najmniej komplet dwunastek. No i Edek mi robił tą gitarę. Panowie mieli mnie już serdecznie dość, bo ja potrafiłem na rowerze przyjeżdżać, codziennie patrzeć, jak schnie mi drewno tam w tej gitarze. Niż od tego, że ja będę patrzył, jak ono schnie, to ono nie wyschnie szybciej. No i co? No i Edek zrobił mi strata białego akurat, bo ja też bardzo lubię Jimiego Hendrixa i w ogóle miałem etap hipisowski i tak chciałem mieć taką gitarę, jak Hendrix miał na Woodstocku. No ale w środku są Texas Special, przystawki oryginalne amerykańskie.
No to Stevie Ray.
Tak, to co Stevie Ray, dokładnie. Nie ma takiego typowo stratowego brzmienia, ale ma moje brzmienie. I to jest w ogóle też niesamowita właściwość Edka, przynajmniej w moim przypadku, że to jest koleś, który po prostu, nie wiem, posłuchał jak ja gram i zrobił taką gitarę, jaką ja bym po prostu potrzebował. I no, magia zupełna, absolutnie. To jest instrument, który ja wziąłem do ręki i już był mój od razu. Ja go mam lat już, kurczę, 25 wychodzi na to w tym roku.
To już jest vintage'owa gitara.
Tak, że ja mogę mieć drugą gitarę, trzecią gitarę, czwartą gitarę, ale to nie jest tak, że ja już nie patrzę na instrumenty na zasadzie takiej, że o, chciałbym mieć, wymieniłbym sobie na jakąś inną. No nie, no to jest, no mnie przeraża myśl, że ten strat się kiedyś może na przykład jakoś tak zużyć, że już się nie będzie nadawał do wykorzystania, a jest tam kilka takich patentów, które tylko Edek jest w stanie ogarnąć, bo zresztą ja w tej gitarze zarżnąłem gry, bo się okazało, że dwie dusze, które były w środku, czyli dwa te pręty napinające, to było za mało. No ale Edek jest człowiekiem, który się nie poddaje w takich sytuacjach, bo to w ogóle z tą gitarą jeszcze o tyle jest ciekawa historia, że ona powstawała, jak już wspomniałem, 25 lat temu, czyli ćwierć wieku temu. W czasach, gdzie nie było Allegro, nie było eBaya, czyli to nie było tak, że się ściągało ze Stanów dowolne części i one były za dwa tygodnie w paczkomacie do odebrania. Tylko były takie papierowe katalogi sprzedaży wysyłkowej i to też nie było tak, że tam był każdy towar świata. A jednym z takich kryteriów moich odnośnie tej gitary to było to, że ja chciałem mieć możliwość używania wajchy, czyli tremolo, tak żeby mi się nie rozstrajała. Ale żeby było jednostronne, nie chciałem Floyd Rose'a, bo ja nie lubię Floyd Rose'ów. Ogólnie denerwuje mnie to, że one są na końcu gryfu blokowane. Poza tym, jak się kładzie rękę na Floyd Rose'ie za mocno, to ona się wtedy też podciąga i tak dalej. No nieważne. No nie chciałem. No i co? No to był taki moment, że Fender wprowadził tak zwane siodełka rolkowe, czyli że tam na siodełku struna przechodziła przez taką roleczkę sobie. No i zamówiliśmy takie siodełko rolkowe. Na mostek oryginalny nie było na stać, ale był jakiś gość chyba w Bielsku czy w Czechowicach, który robił mostki. Przyszło siodełko z Fendera, przyszedł mostek z Czechowic czy z Bielska. Edek to obejrzał, mówi, że to jest wszystko ciulowe, się nie nadaje. Przede wszystkim z siodełkiem rolkowym był ten problem, że rolki były takie do strun typu 9,46 max, bo moja najgrubsza struna już się nie mieściła w te rolki. No i co teraz zrobić? Edek wziął kawałek mosiądzu, nawiercił w tym mosiądzu dziurki i włożył do tych dziurek takie malutkie kulki z łożysk, które zalał olejem do maszyn do szycia, żeby się gładko poruszały. Dzięki czemu w tym momencie, po pierwsze, miałem mosiężne siodełko, a ja, jak gitarzyści wiedzą, mosiężne siodełko rezonuje razem ze strunami w dosyć specyficzny sposób, więc to już się też przełożyło na brzmienie. Nie było rolki, w którą się musiała zmieścić struna, tylko były kulki, więc ona się zawsze mieściła tak naprawdę i faktycznie ta struna się nie łamała na siodełku i można było tej wajchy używać. No mostek, który zamówiliśmy, też okazało się, że nie spełnia standardów Edka, więc co zrobił Edek? Edek zrobił mostek z noży do tokarek, bo tylko one były wystarczająco, tak powiem, sztywne czy tam twarde.
Ty, a kiedy wjedzie reaktor nuklearny?
Nie ma, ale prawie, prawie. Potem zahartował z powrotem, no i się okazało, że ta gitara po prostu z tym mostkiem z noży do tokarek i z mosiężnym siodełkiem gra i te tremolo działa przy tych moich najgrubszych strunach tak jak powinno, no tylko, że właśnie zajeździłem gryf, bo się okazało, że dwie dusze to za mało, ale Edek się nie poddał i wtedy właśnie wkroczył do akcji parapet, ponieważ mieli gdzieś na stanie jakiś w ogóle parapet z XIX wieku, kawałek drewna i on był jakiś potwornie twardy. I faktycznie zrobili mi drugi gryf, bo ten mój poprzedni wylądował u Edka na warsztacie i to nie jest koniec jego historii, żeby było śmieszniej, jako odpad taki po mojej gitarze i dostałem ten drugi gryf zrobiony z tego parapetu. No i faktycznie po założeniu dwunastek dusza była odkręcona zupełnie na luźno i ten parapet trzymał te struny we właściwej geometrii. A jak założyłem trzynastki, komplet 13,65, to trzeba było trochę dokręcić duszę i ta gitara dalej bardzo ładnie geometrię gryfu trzyma, pomimo tego, że używam w klasycznym stroju strun, które są przeznaczone dla metalowców do stroju C. Bardzo fajnie brzmią na tej gitarze. Także tak było z tą gitarą. A mój gryf sobie leżał, u Edka leżał. Edek sobie zaczął robić dla siebie gitarę, wykorzystując między innymi ten gryf. I to był z definicji miał być taki Frankenstrat trochę, że on tam pozbierał wszystko, co było na warsztacie, podpalił tą gitarę, poobijał, obtłukł, ponaklejał na nią jakieś w ogóle naklejki z poniemieckich jakichś skrzynek na naboje i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. Gitara wygląda jakby faktycznie spod Stalingradu wróciła trochę. I ona była u nas wykorzystana jako rekwizyt w teledysku do dziadów elektrycznych, bo wyglądała bardzo postapokaliptycznie właśnie. No i ta gitara zawiera między innymi mój stary gryf, ten poprzedni. No i tak się złożyło, że po tym jak te dziady odniosły sukces, to Edek postanowił mi tą gitarę podarować w ogóle. Zrobiliśmy taki barter, że ja mu podarowałem moją książkę, on mi podarował gitarę, więc uważam, że to dobry deal był. No i teraz jest elementem mojego koncertowego setupu druga gitara od Edka, która wygląda jakby wróciła spod Stalingradu i gram na niej właśnie elektryczne dziady człowieka z Wysokiego Zamku. I szczytem perwersji w tym wszystkim jest to, że to jest gitara, w której załatwiłem gry w dwunastkami w stroju klasycznym, ja na niej gram w stroju otwartym E, czyli w stroju, w którym część strun jest jeszcze mocniej naciągnięta niż w stroju klasycznym, a też gram na dwunastkę. No, ale brzmi super, no i to też, no to jest gitara od Edka. Jest to też Stratocaster z zupełnie innym charakterem brzmienia. No, no to każda gitara, którą on wypuszcza, ma swoją duszę, swoją osobowość.
I swój parapet.
Tam nie ma parapetu, ale podobno była opalana trotylem, tak słyszałem.
Czyli ty dostaniesz, jak dostaniesz trzecią gitarę i przejdziesz na czternastki, to on będzie cementem tam zbijał te
pręty. No wiesz, to, tak, tak, to jest ciekawa teoria. Albo z ubożonym uranem.
Znaczy jedno jest pewne, nie jesteś łatwym klientem.
Być może.
Pod kątem potrzeb oczywiście.
Być może, natomiast jakoś bardzo szybko się dogadaliśmy.
Wiem, co byś powiedział komuś, kogo nie lubisz, kto gra na gitarze i przyjdzie do ciebie pożyczyć gitarę. A proszę cię bardzo, weź moją.
Nie, ale to ja wiesz, to ja właśnie, ja jestem złośliwym człowiekiem, ja uwielbiam na dżemach tak. pożyczać tą gitarę, nie? Bo są gitarzyści, no którzy się zbraniają, nie? Także ja wiesz, zawsze proszę bardzo.
Tak, już, widzę, jedziesz.
Siadam w pierwszym rzędzie i patrzę na ten wyraz bólu w oczach przy pierwszym podciągnięciu.
Tym bardziej, że ty masz wysokość tych strun jeszcze dodatkowo tam 7 kilometrów nad podstrunnicą, tam może ktoś zamieszkać.
Znaczy wiesz, no one muszą mieć gdzie wibrować też.
No tak, tak, tak. Tłumacząc na język, można powiedzieć, takiego słuchacza klasycznego, chodzi o to, że Łukasz ma bardzo grube struny, na grubych strunach się ciężej gra niż na cienkich strunach, w dodatku te struny są wysoko od podstrunnicy, więc trzeba mocniej przyciskać, więc więcej siły, więc automatycznie to powoduje, że się trudniej na tym gra przeciętnemu Kowalskiemu, no i na pewno nie da się na tym
przepraszam, ale mój
szybko.
Pies sika na swoje posłanie, muszę interweniować.
Ej. Proszę śmiało.
I to jest blooper, na który czekaliśmy.
To nawet nie jest Jenny Rivera. To...
Człowieku.
A po co chcesz to wycinać? Niech leci dalej. Odcinek żyje swoim życiem.
Totalnie. To jest taki open mic.
Nie słyszę was, bo zdjąłem słuchawki, ale muszę na chwilę go wziąć na podwórko i zaraz wracam.
Leć, leć.
I tutaj była mała przerwa techniczna związana z psem, ale już jesteśmy z powrotem.
Pies też.
Pies też już jest z powrotem. Wszyscy ze spaceru wrócili bezpiecznie. I kontynuujemy nasz temat Hard Rockets i płyty Elektryczne Dziady i inne gusła. I mamy takie pytanie do ciebie, Łukasz, bo skoro ta płyta powstawała przez 18 lat i niedługo będzie pisać maturę i może już wyjść na piwo, to powiedz mi, kiedy jest następna płyta w takim razie? Ile będziemy musieli czekać?
No ja mam nadzieję, że niedługo. Materiał jest, ogrywamy go, no i mamy plany takie, żeby to nie było 18 lat. Nie chcę nic mówić za dużo, żeby nie zapeszać, ale to no, nie powinno być 18 lat jednak.
Słuchaj, fani domagają się bluesa dla nieobecnych, Matyldy, Toma, Duleja, jakbych miał pieniądze i utworu z Dziadów, których nie zarejestrowaliście. No, no generalnie znamy te numery i się ich domagamy.
Skąd wiecie o Matyldzie?
Pam, pam, pam.
No, piersi macie takie przecieki chyba. Nie obiecuję, że ona gdzieś będzie na płycie, ale gdzieś pewnie niekoniecznie na płycie to może będzie.
Ale słuchaj, a propos kawałków, których nie ma na płycie, ale ja doskonale wiem, bo słyszałem, że ty masz absolutny talent zmieniania autentycznych tekstów, więc Chory na płuca? Coś?
Tak, było coś takiego, tak, tak.
Właśnie, albo przeróbka Stonesów własnym tekstem?
Znaczy to w ogóle, wiesz, to ma swoją tradycję związaną też właśnie ze wspomnianym klubem Awaria z Krakowa, gdzie spotykaliśmy się taką bardzo mocną ekipą, między innymi z Grząskim właśnie. Tomek Kruk chyba też się tam pojawiał nawet chwilami. Tam różne składy grały koncerty i zazwyczaj wyglądało to tak, że ten koncert był tylko pretekstem do jakiegoś takiego jam session, które się kończyło ogólnie pandemonium, strasznym kabaretem i tak dalej. No i to właśnie tam pojawiały się takie improwizowane teksty. Był Chory na płuca. Jest piosenka, która być może kiedyś uda się ją nagrać, chociaż nie wiem, jak to tam do końca wygląda z kwestiami formalnymi, ponieważ napisałem taką wersję moją, polską wersję Sympathy for the Devil, ale to nie jest tłumaczenie, tak jak na przykład na płycie znalazła się Czerwona Prawa Dłoń, czyli Red Right Hand Nicka Cave'a, gdzie to tłumaczenie jest w miarę wierne, tak na tyle wierne, na ile pozwala to forma muzyczna, żeby to dalej się fajnie śpiewało i w miarę fajnie brzmiało. Natomiast Sympathy for the Devil ja potraktowałem w ten sposób, że to jest, no, diabeł jest z Polski generalnie, czy może nie z Polski, że to miejsce tu nad Wisłą to od lat już mój ulubiony kraj, czyli te wszystkie odniesienia, które u Stonesów były odniesieniami do historii świata, to u mnie są odniesieniami do historii Polski i tej dawnej i współczesnej. No i mam coś takiego gdzieś tam w zanadrzu i z Hard Rockets też ten utwór grywaliśmy, chociaż to jest utwór, który pamięta jeszcze właśnie czasy awaryjne. W awarii też była taka słynna przeróbka, już teraz aż żałuję, że jej nie spisałem, ale piękna balada Stonesów pod tytułem Swędzi. Bardzo właśnie coś jest.
Zgłoś się do Błażeja, bo chyba mi to dyktował.
O, proszę, nie wiedziałem, że on taki ma tutaj...
Widzisz, jak ja o was dbam?
No, fantastycznie, fantastycznie. No to takie na różnych afterkach po koncertach to właśnie są takie stałe fragmenty gry, że tak powiem, to te takie przerobione rzeczy.
No to wy musicie sprzedawać też bilety na afterparty.
No, z zakazem filmowania chyba. Zwłaszcza jak dochodzi do morskich opowieści, bo to już jest coś, co jest. Więc Błażej opowiadał wam o morskich opowieściach, czy nie?
Nie, no co ty.
No to ja nie będę, nie. To ja zostawię tu takie małe niedomówienie.
Możesz nagrać solo i wrzucimy jako audio.
Nie, właśnie nie. To by naruszało wszystkie możliwe standardy społeczności dowolnej.
Ale co, kolegów się wstydzisz?
Ale nie, to nie chodzi o kolegów, nie. To chodzi o warstwę tekstową piosenki, ponieważ ja tak na zachętę tylko powiem, ale to nie wyczerpuje tematu, ponieważ to jest piosenka z gatunku political fiction i to jest takie uniwersum, sobie wyobraźcie, gdzie Trzecia Rzesza wygrywa II wojnę światową. Jak wygląda teraz festiwal piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu?
I tu już kończę.
Nie, i to jest właśnie ten powód, dla którego powinniśmy się wszyscy wybrać na najbliższy możliwy koncert Hard Rockets i na afterparty, żeby...
Chyba, że na afterparty, tak.
No właśnie, na afterparty.
Bo to jest, wiesz, to jest festiwal piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu organizowany przez Trzecią Rzeszę w 69 roku i to jest Lato Miłości w ogóle.
Nazi wersja Peace and Love, okej. Okay.
Nie, to zupełnie nie w tym kierunku, to bardziej...
Nie w tym kierunku, okej. Okay.
Gdy chcesz służyć na ubocie, nie, to nie są czcze przechwałki.
Jakbym miał pieniądze, to bym posłuchał.
A to wiesz, to musisz po prostu dobrze trafić, to i za darmo się uda.
I to jest właśnie bardzo dobra zachęta na to, żeby pojawić się na koncertach Hard Rockets i na afterparty po nich.
Oczywiście, oczywiście.
I kupić płytę.
Kupić płytę, do czego serdecznie zachęcamy, bo jest to krążek naprawdę warty przesłuchania w całości wielokrotnie, bo powiedziałbym, że ta płyta z każdym odsłuchaniem zyskuje. I właśnie teraz chciałbym zapytać Łukasza, ale nie Łukasza z Hard Rocketsów, tylko Łukasza ode mnie z podcastu. Powiedz mi jakieś takie magiczne momenty dla ciebie, które ty znajdujesz po prostu na tym krążku, na tym albumie.
Końcówka w stylu Morning Song z kawałka o znikaniu. I Łukasz, nie masz co przerywać, bo ja teraz będę właśnie mówił o takich moich odczuciach i bardzo proszę przyjmij to do serduszka i każdy z poszczególnych muzyków Hard Rockets. Ta końcówka właśnie o znikaniu strasznie mi się kojarzy z Morning Song Black Crowesów, z tą końcówką z tamtego kawałka. Ja kocham Morning Song i to jest absolutnie dla mnie magiczny moment. Numer jeden. Numer drugi. Solo w stylu Styczyńskiego w Rewolucji, choć początek troszeczkę nawet jak w Niepokonanych Perfektu można by powiedzieć, ale ja autentycznie słyszę Styka. Gdyby ktoś mi puścił to nagranie, no Styk gra. Zero ściemy, naprawdę tak jest. Wokal w Błękitnej Sukience tuż przed solami gitary, absolutnie ubóstwiam. Człowiek z Wysokiego Zamku, czyli kawałek, który się zgubił z lat 90., bo dla mnie jest to absolutnie klimat muzyczny tamtych lat i... Jest to dla mnie jakiś synonim dobrej muzyki wtedy z Polski. Śmiertka Blues, Idzie śmierć przez wieś, to jest mój ulubiony tekst od niedawna i absolutnie się z nim utożsamiam, nie wiem czemu, ale po prostu jest dla mnie absolutnie swojski. No i mój top numer jeden, czyli solówka gitarowa w Drzazdze. I to też jest troszeczkę pytanie jednak, Łukasz, bo ja nie wiem, jeśli to grał jeden gitarzysta, czyli no ty, no to no sorry, ja się zapisuję na lekcję, bo jak słuchałem tego kawałka, zastanawiałem się, jak namówiłeś Styczyńskiego, by zagrał pierwsze solo, a drugie Warrena Heinza slajdem.
To jest po prostu, to jest też utwór, który już ma swoje lata i ta solówka się tam, znaczy ta część, która jest slajdem, to jest taki też stały fragment gry, że tak powiem, z pewnymi odstępstwami, natomiast to jest taka melodyjka, która sobie tam funkcjonuje już od lat. No a reszta solówki, no to jest trochę ta magia, która się wydarza, bo ja tam nagrałem chyba ze 3 take'i i został pierwszy.
Czyli to był ten atak na Gwiazdę Śmierci.
Dokładnie, to był ten atak na Gwiazdę Śmierci. No wiadomo, że jak się są takie rzeczy, zwłaszcza jak jest utwór, który się gra przez długi czas, to pojawiają się w solówkach takie momenty, które mi się podobają i ja bym chciał je potem odtworzyć. Tylko nie jest dobrze zbyt ślepo za nimi podążać, bo to potem się tak człowiek potrafi zapętlić. No i właśnie tutaj nawet było troszeczkę inaczej. To było tak, że ja ją najpierw nagrywałem i tak właśnie próbowałem nagrać to, co chciałem, żeby tam było nagrane i kurde, już tak się umotałem, że się nie dało. Po czym właśnie stwierdziłem, że dobra, zróbmy to na czysto, zapominając o tym, jak było. No i zrobiłem 3 take'i i pierwszy został po takim resecie właśnie mentalnym trochę. A i tak jest to zżynka ze Stairway to Heaven. Kto słyszy, ten słyszy. Grunt to zżyna jest z dobrych źródeł. A co do Morning Song w ogóle, to chciałem powiedzieć, że strasznie mnie to cieszy, bo my, no ja zwłaszcza i Łukasz drugi, i nasz zespołowy, to jesteśmy psychofanami Black Crowes właśnie i strasznie mnie to bawi, bo jak tam też takim naszym znajomym, którzy znają Black Crowes, puszczaliśmy nasze numery, to bardzo się śmiałem z tego, że większość z nich komentuje to w ten sposób, że a no znowu brzmicie jak Black Crowes trochę, co ja oczywiście traktuję jako wielki komplement i zawsze się śmieję z tego, że jesteśmy kapelą, która nieważne z czego zżyna, to na koniec i tak wychodzi jakby zżyna z Black Crowes.
Wszystko fajnie, tylko ja muszę wtrącić 2 słowa, bo ja jestem wybitnie uczulony na to, ale wam daleko do Grety Van Fleet z pierwszych płyt, zwłaszcza debiutanckiej i Led Zeppelin, bo ja autentycznie słyszę wpływy, ale jestem absolutnie zachwycony tym, czego szukam w każdej płycie. I te płyty właśnie mają te cechy z tych wymienionych z 2022, że one są zróżnicowane. Ja ubóstwiam tą płytę między innymi za to, że nawet jeśli jakiś numer mi mniej leży, to tam na pewno jest fragment, który totalnie mnie urzeka i one absolutnie nie są jednokopytne. A w kontekście inspiracji, ja słyszę tylko i wyłącznie inspirację, nie słyszę ani odrobiny kopiowania.
To bardzo się cieszę. Ja myślę, że to jest wielka zasługa tego, że Hard Rockets to jest jednak cały czas praca zespołowa. I to jest fantastyczne w tym zespole. No bo większość gdzieś tam pomysłów, riffów takich na początek utworów to faktycznie ja przynoszę, chociaż też Łukasz ma duży wkład w muzykę naszą, jeżeli chodzi o kompozytorstwo. Natomiast nawet jeżeli ja coś przynoszę, to panowie zawsze to przemodelują. I to jest tak, że jak ja się gdzieś tam w jakąś uliczkę skręcę i nawet, wiadomo, jak to jest człowiek, się tak lubi zapętlić, nie? I czasami mu się wydaje, że coś jest fajne i idzie jak kurczę w dym, to tutaj zawsze każdy coś dokłada od siebie, a też no, mamy takie relacje w zespole, jakie mamy, że tutaj też nie ma, moi koledzy nie mają obciachu, żeby mi powiedzieć, że może to niekoniecznie jest dobre i zróbmy to inaczej, albo że odłóżmy to, czy zostawmy. I wiesz, w moim przypadku to tam być może były sytuacje, że coś było zerżnięte tak ewidentnie z cepów czy z Black Crowesów, ale właśnie reszta ekipy to naprostowała, także słuchać inspiracji, ale przede wszystkim słuchać Hard Rockets, no bo Hard Rockets to jest 5 gości, którzy po prostu lubią grać razem.
Jak już wspomniałeś, 5 gości, którzy po prostu lubią ze sobą grać, ja się totalnie z tym zgodzę, bo to słychać na tym albumie. Ten album ma 14 numerów, bardzo mi się z niego podoba chyba z 6 utworów, pozostałe są naprawdę bardzo spoko. Jest to dość spójnie brzmiący album ogólnie, tak po prostu całościowo. I tak jak już Łukasz wspomniał, nawet jeśli jakiś utwór trochę mniej mi leży, to on zawsze ma jakiś taki fajny moment, do którego rzeczywiście warto wracać. Moje ulubione numery to na pewno jest Śmierć Come Blues, gdzie pojawia się takie solo klawiszowe, które dla mnie brzmi jak żywcem wyjęte po prostu z Deep Purple, jakby John Lord siedział za tym Hammondem, chylę czoła przed waszym klawiszowcem. Do tego oczywiście świetny numer, o którym też już rozmawialiśmy wcześniej, czyli Joker, który z tego co wiem, bo czytałem historię tego w ogóle numeru, jak go tam zmienialiście i gdzieś tam w ogóle William Dixonem się inspirowaliście najpierw, potem w ogóle totalnie wywlekliście ten utwór na drugą stronę i zmieniliście go totalnie. I on jest dla mnie highlightem tego albumu. Street Fighter jest świetny, on jest taki właśnie Black Crowesowy dla mnie totalnie, jeśli chodzi o brzmienie tego utworu. Błękitna sukienka, która ponoć jest jakimś waszym też klasykiem, który przez wiele lat dojrzewał. I Chronos, który też ponoć jest właśnie takim numerem, który od lat gdzieś się tam po waszych setlistach tłucze. To są moje highlighty, ale to nie jest tak, że pozostałe utwory mi się nie podobają. Bo na przykład Patriota w waszym wykonaniu, ten Pastisz Sex Pistolsów, to jest coś wspaniałego z tym tekstem. Przerwy Tetmajera. Rewolucja, Jak drzazga, Ostatnie powstanie też jest ciekawe z takiego punktu widzenia trochę właśnie historycznego. Także no, ten album to jest jak dla mnie najlepszy album 2002 roku, jeśli chodzi o polskie albumy, to zdecydowanie.
No fajnie, wymieniłeś praktycznie całą płytę.
Wymieniłem prawie tak, no ale to dlatego właśnie, że ten album jest po prostu świetny. Już w ogóle nie wymieniłem też tych Elektrycznych Dziadów, bo to jest, po prostu rozumie się samo przez siebie, że to jest genialna kompozycja bluesowa i w ogóle pomysł na nią to chylę czoła. No tak, to chyba wydaje mi się, że temat jest w pewnym sensie wyczerpany tego albumu i tego naszego tutaj wywiadu. My zachęcamy do wejścia na nasze sociale, ale też na sociale zespołu Hard Rockets.
Albo do wejścia na nasze sociale przez sociale Hard Rockets. Nie ma znaczenia, to jest win-win situation.
Dokładnie tak. To jest w pewnym sensie tak, że na naszych socialach jest dużo o Hard Rockets, a na socialach Hard Rockets jest dużo o nas, więc to się można tak przeklikać i trafić z jednego na drugi. Na ich profilu na YouTube znajdziecie moc utworów, które są niepublikowane na tym albumie, także też zachęcamy do przesłuchania tego. A u nas pod postem będzie można zadawać pytania, na które Łukasz Sojka na pewno odpowie, jeśli chcecie jeszcze Łukasza tutaj o coś zapytać. No dobra, to chyba jesteśmy w takiej pozycji, że chcielibyśmy ci serdecznie podziękować, Łukaszu, za to, że zgodziłeś się na ten wywiad z nami tutaj.
No co mogę powiedzieć? No ja też dziękuję bardzo, to była wielka przyjemność. Mam nadzieję, że tutaj nie przeciążyłem serwerów, nie zagadałem wszystkich na amen. I wszyscy, którzy to usłyszeli, będą jeszcze mieli ochotę przesłuchać płyty, a nie uznają, że już wiedzą o niej wszystko i słuchać jej już nie muszą. Polecam, polecam.
Zachęcamy nie tylko do przesłuchania, ale oczywiście i do kupienia tego albumu.
Dostępna ekskluzywnie na Allegro, dosłownie, naprawdę, polecam.
Polecam tego Allegrowicza. 100% pozytywnych opinii, jak się masz pewnie.
Tak jest. Być może. W zasadzie to chyba nawet jest to zgodne z prawdą w przypadku naszej płyty, jak dotąd.
To tyle z naszej strony. Zapraszamy za 2 tygodnie, gdzie będziemy rozmawiać o wytwórni Motown. I będzie o soulu, o R&B i o funku. To za 2 tygodnie. A my się w tym momencie żegnamy i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Cześć.
Nie wiesz, ja mogę zagadać na amen. To jest, trzeba ze mną uważać. Powinniśmy cię mieć taki paralizator zdalny, wiecie, że... Po tym, jak się tam coś znowu, to...
O, stop, 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 stop.
Co to było? Brzmi trochę jak mieszadełko do tego, spieniacz mleka z Ikei.
Słynny.
To był dive bomb.
Nie słychać was, słychać tylko mnie, ale to chyba nie jest przeszkoda żadna techniczna. Słychać spienianie mleka, czyli to u mnie spienia mleko. Ja wiem, co się dzieje. Moje włosy z brody wchodzą do mikrofonu i one tam więzną i coś muszą jakieś generować, bo jak się odsuwam od niego, to przestaje spieniać.